mają średnicę ogrodowego węża, są w sumie 35 razy dłuższe niż równik i bez nich cały świat przestałby działać. O czym mowa? O podmorskich kablach internetowych, miękkim podbrzuszu naszej cywilizacji. Ich usterki to najczęściej niefortunne wypadki, ale coraz częściej padają oskarżenia o sabotaż. W tym odcinku przyjrzymy się, jak jest zbudowany nasz cyfrowy krwiobieg i dlaczego coraz częściej staje się narzędziem gier geopolitycznych.
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story. Tych z Państwa, którzy są przywiązani do nazwy tego cyklu, Jagielski Story, spieszę poinformować, że nic tu się nie stało. Pełny skład tego duetu wróci już w następnym odcinku. Wojtek jeszcze jest na krótkim urlopie, ale spotykamy się dzisiaj, myślę, w niemniej doborowym składzie. Ze mną dzisiaj przy mikrofonach są dziennikarze technologiczni współpracujący z Tygodnikiem, nagrodzeni niedawno nagrodą Grand Press Digital, Wojtek Brzesiński i Agata Kazimierska. Cześć Agato, cześć Wojtku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pretekstem do naszej rozmowy jest to, co stało się u wybrzeży Jemenu 2 tygodnie temu. Nagle okazało się, że w kilku azjatyckich krajach i też po drugiej stronie prędkość internetu spadła. Filmiki przestały się ładować, Netflix zaczął się zawieszać i jeszcze parę innych ważniejszych rzeczy mogło ucierpieć, bo dzisiaj, jak wiemy, internet to nie tylko śmieszne memy, ale też systemy, które podtrzymują całe nasze codzienne życie, bankowość, medycynę i wszystko inne. Co się stało u wybrzeży Jemenu, bo na początku o przerwanie 4 podmorskich kabli pod Morzem Czerwonym oskarżano partyzantów Huti. Miał to być celowy sabotaż. To się nie potwierdziło, ale Huti mają w tym swój udział.
Tak, dokładnie. No, doskonale wszyscy Państwo pewnie wiedzą, że sytuacja na Morzu Czerwonym jest dosyć niepokojąca dla znacznej części świata, bo Huti w ramach, nazwijmy to, gestu solidarności z Gazą zaczęli atakować statki, które płyną przez cieśniny w pobliżu Jemenu i w konsekwencji tego rzeczywiście doszło do uszkodzenia, o którym wspominałeś. Kilka dni wcześniej, to jest dość ważny element, na jednym z kanałów na Telegramie wykorzystywanym przez Hutich, oni opublikowali mapę podmorskich kabli biegnących po Morzu Czerwonym, co zostało odebrane jako mocna sugestia, że te kable mogą stać się...
Subtelna groźba.
Tak, bardzo subtelna, że te kable również mogą stać się niedługo obiektem ich zainteresowania. Rzeczywiście w kilka dni później 4 takie kable też są bardzo istotne, bo łącznie zapewniające aż 25% pojemności łączy między Europą a Azją, nagle przestały działać. Więc oczywiście pierwsze, co wszyscy zaczęli podejrzewać, to jest to, że Huti w jakiś sposób zdołali te kable umyślnie przeciąć. Okazało się, że rzeczywiście Huti stali za problemem, chociaż zrobili to troszeczkę nieumyślnie, bo w ramach tej kampanii ostrzeliwania statków trafili masowiec Rubimar, brytyjski masowiec, który szedł przez Morze Czerwone. Ten statek zatonął i pech chciał, że zatonął dokładnie w takim miejscu, w którym przechodziły te kable, prawdopodobnie jego kotwica gdzieś wleczona pod niemorskim kable przerwała. I mamy problem, bo te kable były bardzo istotne. Natomiast naprawa takich kabli jest procesem wyjątkowo mozolnym i czasochłonnym. Taki statek, który kable naprawia, musi w zasadzie w jednym miejscu pozostawać przez wiele dni, co w sytuacji, w której na Morzu Czerwonym regularnie dochodzi do ataków rakietami balistycznymi czy dronami na statki tam się poruszające, no nikt nie podejmie ryzyka, żeby zrobić z siebie stojący wielki cel na strzelnicy na wiele dni. Tak? Więc wygląda na to, że naprawa tych kabli może okazać się bardzo trudna, bardzo czasochłonna, no i świat będzie musiał sobie poradzić z tym, że na razie przepustowość naszych łączy dość dramatycznie spadła.
I teraz ja jeszcze dodam, że celowe zniszczenie takich kabli, natychmiast pojawiły się głosy, że prawdopodobnie Huti nie mają możliwości technicznych, żeby zanurkować tak głęboko, zniszczyć te kable, ale ponieważ bliskim sojusznikiem Huti jest Iran, to zaczęły się pojawiać pytania, a może Iran maczał w tym palce, Tyle tylko, że z drugiej strony był argument, że chyba Irańczycy nie chcieliby bezpośredniej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, woleliby się nie narażać, więc zaczęto spekulować i szukać innej przyczyny niż celowe zniszczenie tych kabli. A jeszcze trzeba dodać, że atmosferę grozy w zasadzie w ubiegłym tygodniu, tak bębenek, podbiła awaria w zachodniej Afryce, która odcięła praktycznie zachodnią Afrykę od internetu, bo na przykład w Burkina Faso, Beninie, Ganie, Sierra Leone i Liberii internet właściwie totalnie przestał działać, a ponieważ tam jest bardzo słaby sektor usług publicznych, i wszystko zastępują aplikacje, to te państwa praktycznie na pewien czas zostały sparaliżowane. I wtedy na maksa wrócił ten temat podmorskich, podwodnych kabli. Tam akurat okazało się, że 4 podmorskie kable zostały przecięte, ponieważ one łączą po jednym kablu, łączy Sierra Leone czy Liberię. Właściwie nie było jak przekierować ruchu. To oznaczało paraliż tych państw. I teraz wszyscy się zastanawiają, czy taką infrastrukturę w jakikolwiek sensowny sposób można chronić, chociaż temat wcale nie jest nowy.
Zanim opowiemy, bo do tego wrócimy, jak tę infrastrukturę chronić i jak można też nią walczyć, bo to się coraz częściej zdarza, to opowiedzmy sobie, jak to jest zrobione. Bo to nie jest kosmiczna technologia, mimo że najszybszy i najnowszy kabel, który mamy pod dnem morskim, czy w zasadzie na dnie morskim położony, no to jeśli macie Państwo szczęście i macie bardzo szybki internet w domu, to ten kabel przenosi dane tylko 400 tysięcy razy szybciej. To są naprawdę takie potężne arterie cyfrowe, na których dzisiaj stoi cały świat. Przenoszą 99% naszych danych. To, co leci przez satelity, leci tam dużo wolniej, w dużo mniejszej przepustowości. Natomiast jeśli przyjrzymy się od strony technologicznej, to poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale poza samym kablem i tym, że to jest światłowód, a nie zwykły drut, to niewiele to się różni od pierwszego transatlantyckiego telegrafu, który został położony w 1858 roku. Działał co prawda tylko przez 3 miesiące, bo się potem zepsuł i mógł chyba przekazywać jedno słowo na minutę. Natomiast to dalej jest tak, że bierzemy wielką szpulę czegoś i ciągniemy ją przez cały ocean. Prawda?
Dokładnie, tutaj absolutnie nic się nie zmieniło, jeśli idzie o to, jak cały proces wygląda. Oczywiście mamy nowocześniejsze statki, nowocześniejsze materiały, z których te kable są złożone. No i oczywiście przepustowość samych kabli jest bez porównania większa. Natomiast sam proces ciągle polega na tym, że musimy po prostu fizycznie przeciągnąć kabel z jednego końca oceanu na drugi, co robi się przy pomocy statku, który bardzo powoli ten ocean pokonuje, zostawiając za sobą długi, 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 liczący czasem parę tysięcy kilometrów, czy nawet 20 tysięcy kilometrów przewód. Także jest to proces bardzo mozolny, bardzo czasochłonny i bardzo drogi. Szacunkowo taki kabel, który ma zostać pociągnięty niedługo między Singapurem a Francją, ma mieć około 20 tysięcy kilometrów. Kładzenie tego kabla będzie kosztować około $500 milionów. Więc rzeczywiście inwestycje tutaj mamy ogromne. Kładzenie jednego takiego przewodu to jest proces, który może zająć nawet ponad rok, natomiast to jest tylko drobny element całego procesu, bo planowanie, przygotowania i tak dalej mogą trwać nawet dekadę. Dlatego problem polega na tym, że jeśli tracimy taki kabel, tak jak się zdarzyło teraz kilka razy, to zrobienie zastępstwa tak od razu jest praktycznie niemożliwe, a i sama naprawa jest trudna, bo taki przecięty kabel trzeba po prostu wyłowić z dna przy pomocy takiego wielkiego chwytaka, po czym no, fizycznie go ze sobą ponownie połączyć i ponownie zatopić.
Chyba też nie jest tak, że mamy wielką flotę statków, które są zdolne dokonać takiej naprawy. Ich jest ograniczona ilość na świecie.
Właśnie absolutnie nie mamy takiej wielkiej floty. Łącznie takich statków zdolnych do kładzenia i naprawy kabli jest, jeśli się nie mylę, 56 na świecie. One wszystkie mają pełne ręce roboty, więc kiedy pojawia się jakiś kryzys, to czas oczekiwania na reakcję jest dość długi. Świetnym przykładem była, pewnie Państwo pamiętają, ta wielka erupcja wulkanu na Tonga kilkanaście miesięcy temu, kiedy erupcja zerwała wszystkie połączenia internetowe tego kraju z kontynentami i dopiero 4 czy 5 tygodni później statek naprawczy mógł się tam pojawić, żeby rozpocząć pracę nad naprawieniem kabla. Po prostu nie było żadnej wolnej jednostki w okolicy, więc miejscowi musieli sobie radzić jak tylko mogli, bo fizycznie nie dało się tego zrobić szybciej. Także mówimy tutaj o ogromnych pieniądzach, ogromnych nakładach, ogromnych wyzwaniach logistycznych, ale jednocześnie bardzo ograniczonych zasobach. Co, biorąc pod uwagę, jak ważne są te kable dla światowej gospodarki, tworzy sytuację, która dla wielu planistów robi się dość niepokojąca.
Ja zebrałam trochę danych dotyczących tych kosztów, bo one pomagają uzmysłowić sobie, jak poważny jest to problem. Otóż od 100 do aż 500 dolarów za metr kosztuje położenie kabla na dnie oceanu, a mówiliśmy, ile ich jest. Ich jest prawie 1,5 miliona kilometrów. 10 dolarów za metr kosztuje serwisowanie podwodnych kabli, samo serwisowanie. Natomiast naprawa podwodnego kabla to jest 10 tysięcy dolarów dziennie. Czyli koszty są potężne, a mimo to jest to biznes całkiem opłacalny i tych kabli powstaje coraz więcej. Dlatego, że tak jak Wojtek mówił, od nich absolutnie zależy światowa gospodarka, łańcuchy, dostaw, bankowość. Wystarczy sobie wyobrazić, co by było, gdyby połączenie między Europą a Stanami Zjednoczonymi zniknęło. Co działoby się z giełdami, ze światowymi rynkami finansowymi? To czy mielibyśmy katastrofę, którą aż ciężko sobie wyobrazić? Na szczęście sieć zaprojektowana jest tak, przynajmniej w naszej części świata, że udaje się ją w momencie, kiedy jakiś kabel ulega awarii, ruch można przekierować. Problem polega na tym, że są miejsca, które nazywane są magistralami. W momencie, kiedy taka magistrala by padła, na przykład wskutek celowego ataku, mielibyśmy niebywały problem, a myślę, że byłby to problem absolutnie globalny, porównywalny z dramatem dla na przykład łańcuchów dostaw, jaki wywołała pandemia. Tyle tylko, że ten problem chyba pojawiłby się znacznie szybciej.
Wyobraźmy sobie, mówisz o ogromnych kosztach, ale też oczywiście po drugiej stronie jest to, że dzięki funkcjonowaniu tej sieci możliwe jest cokolwiek na świecie dzisiaj, bo przypominam, że to nie jest tylko prosty przesył danych, bo tak często myślimy o internecie, natomiast bardzo dużo dzisiaj usług, nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele usług, w tym publicznych, w tym takich, od których zależy nasza codzienność, wykorzystuje i przechowuje dane w chmurze, to znaczy dane, z których my tutaj korzystamy i tu na miejscu je tylko obrabiamy, na przykład w Polsce, są po drodze magazynowane gdzieś na serwerach po drugiej stronie jednego czy innego oceanu. To się zdarza bardzo często, prawdopodobnie nawet przy nagrywaniu tego podcastu korzystamy gdzieś z serwerów na drugim końcu globu, gdzieś te pakiety przechodzą. Ma to też znaczenie dla światowej gospodarki i taka firma analityczna McKinsey wylicza, że w takich miejscach, do których docierają te podmorskie kable internetowe, mamy od 5% do 7% większy wzrost gospodarczy i od 3% do 4% więcej miejsc pracy. Więc to nie jest bagatela, którą możemy tak łatwo odrzucić.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
No a teraz pytanie, te wszystkie awarie. No gdybym ja był sabotażystą, gdybym ja był takim partyzantem, który się obraził na świat i chciał go z powrotem przywrócić do stanu analogowego, jak ciężko jest taki kabel celowo przerwać?
Przy odrobinie samozaparcia i szczęścia wystarczy pójść na plażę, wiedząc, gdzie taki kabel jest, i wziąć siekierkę. To jest żart. Oczywiście najbardziej wrażliwym miejscem w całej sieci są te punkty, w których te kable faktycznie wychodzą na brzeg. Takich punktów na całym świecie jest około 1400. Chociaż z drugiej strony to są też miejsca, gdzie, że tak powiem, środki bezpieczeństwa są największe i tam stosunkowo łatwo zapewnić bezpieczeństwo takim kablom, bo po prostu mamy ludzi, kamery, drony, możemy pilnować, co się tam dzieje, prawda?
I łatwo też naprawić, jak coś się stanie.
Dokładnie. No wtedy po prostu jest kwestia taka, że ktoś idzie i ten kabel skleja, nie musimy wynajmować statku, który musi przypłynąć gdzieś z Indonezji, żeby to zrobić. Problem zaczyna się, kiedy ten kabel schodzi pod morze. Dopóki takie kable znajdują się stosunkowo płytko na wodach przybrzeżnych, one są zazwyczaj wyposażone w takie stalowe osłonki, które powinny je zabezpieczać przed przypadkowym uszkodzeniem, choćby przez kotwice statków, co i tak zdarza się regularnie, mniej więcej 100 razy w roku mamy różnego rodzaju przerwania połączeń.
Przerwanie przez kotwice to jest chyba najczęstsza przyczyna.
Kotwice i ekwipunek rybacki, czyli różnego rodzaju sieci, trały i tak dalej, to jest mniej więcej 70% wszystkich awarii, chociaż wiemy też na przykład od lat 80. to wiemy, że z jakiegoś powodu wiele z tych kabli stanowi dużą atrakcję dla drapieżnych ryb, takich jak rekiny. Wiemy, że rekiny od czasu do czasu nadgryzają sobie taki kabel, zapewne po prostu z ciekawości. Jest coś dziwnego w ich otoczeniu i chcą sprawdzić, czy przypadkiem to nie jest jadalne.
Bardzo drogi gryzaczek.
Tak. Zwykle one nie prowadzą do przerwania kabla, bo to jest tylko takie skubnięcie. Natomiast wystarczy, żeby rekin zębem przegryzł kilka zewnętrznych warstewek tego kabla, żeby woda się dostała do tych wewnętrznych warstw, gdzie mamy już fizyczny światłowód i mamy problem, trzeba kabel naprawić, bo przestało działać. Natomiast na płytkich wodach, tak jak wspomniałem, kable są stosunkowo dobrze zabezpieczone, natomiast nie jesteśmy w stanie tak samo ich zabezpieczyć na wodach głębokich, bo tam najważniejsze, co możemy dać takiemu kablowi, to elastyczność. Dno morskie jest złożone, mamy prądy, taki kabel musi pracować, on musi dostosowywać się do warunków, w jakich się znalazł. Elastyczność jest niezwykle istotna, dlatego tych stalowych osłon na głębokich wodach po prostu nie ma. Tam warstwą zabezpieczającą taki kabel jest taka zewnętrzna warstewka różnych mniej czy bardziej egzotycznych materiałów, zwykle przypominających kewlar, które dają mu pewną osłonę, chociaż niewystarczającą. No i tutaj zaczyna się problem, bo stosunkowo regularnie w takich miejscach to jakiś statek rzuci kotwicę, to ktoś rzuci trał, kabel zostaje uszkodzony bądź zerwany. Problemem jest to, że trasy tych kabli zazwyczaj bardzo ściśle pokrywają się z najbardziej uczęszczanymi szlakami żeglugowymi na świecie. Z dobrego powodu te kable są też pewnym środkiem wymiany handlowej, więc po prostu łączą te same miejsca, które są połączone normalnymi szlakami żeglugowymi. To są praktycznie te same trasy, więc tam, gdzie jest kabel, tam jest dużo statków. Gdzie jest dużo statków, rośnie szansa, że ktoś przypadkiem rzuci kotwicę tam, gdzie nie powinien. I wtedy zaczyna się problem, bo kotwice są ciężkie, kotwice są w stanie rozorać nawet kilka kabli jednocześnie, co zdarzyło się ostatnio choćby w Afryce. Uszkodzenie umyślne takiego kabla wbrew pozorom jest dużo trudniejsze. Tak jak wspominałem, one często znajdują się głęboko, na setkach czy tysiącach metrów. Nurkowie tam nie zejdą. Potrzebny do tego jest wyspecjalizowany sprzęt. Najczęściej są to specjalne, czy to w cudzysłowie statki badawcze, czy okręty podwodne wyposażone w chwytaki, wyposażone w bezzałogowe czy załogowe takie małe okręty podwodne, które no, w cudzysłowie wyposażone są w taki rodzaj piły, który jest w stanie po prostu kabel przeciąć. I wiemy, że takich wyspecjalizowanych statków, których jedną z funkcji może być mieszanie w światowej sieci telekomunikacyjnej, jest na świecie zapewne co najmniej kilkanaście. Mają je Amerykanie, mają je Chińczycy, mają je Rosjanie, którzy w ciągu ostatnich lat wprowadzili do służby trzy zupełnie nowe, znowu nazywa się to formalnie statki badawcze klasy Jantar, które widywano już zupełnie przypadkiem w miejscach, gdzie przebiegają takie skupiska kabli do przesyłu danych. Chociaż rzeczywiście przecinanie może być tylko jedną z funkcji takich jednostek, bo jedną z rzeczy, której się bardzo obawiają planiści na całym świecie, jest to, że te dane z takich kabli można po prostu przechwytywać. Że ktoś może założyć taki rodzaj cyfrowego podsłuchu i pobierać sobie, robić sobie kopie danych płynących przez taki kabel. Takich danych jest oczywiście niewiarygodna ilość i większość z nich jest nawet dla jakiegokolwiek wywiadu bezużyteczna. Natomiast w tym morzu bezużytecznych danych są cenne dane finansowe, tajemnice rządowe, rzeczy, które są warte ogromne pieniądze i które są niezwykle ważne dla kształtowania polityki. I ten strach przed szpiegostwem jest też jedną z rzeczy, która napędza ostatnio napięcia, które rosną wokół tej podmorskiej sieci.
Ja jeszcze dodam, że takie podsłuchiwanie kabli po szpiegowsku wcale nie jest nowym wynalazkiem. Doskonała jest historia z 1971 roku, kiedy jeden z amerykańskich okrętów podwodnych skierował się na Morze Ochockie. Oczywiście jego misja była tajna i załoga wiedziała, że zadaniem jest szukanie resztek rakiety P-500 Basalt, dlatego że Rosjanie je tam wtedy testowali. To jest czas środka zimnej wojny, operacja jest ściśle tajna i nurkom wtedy udało się wydobyć fragmenty tej rakiety. Tyle tylko, że prawdziwą misją tego okrętu w 1971 roku, o której wiedziało zaledwie kilka osób na pokładzie, wcale nie było szukanie odłamków, a znalezienie kabla podmorskiego, który łączył bazę okrętów atomowych w Pietropawłowsku z kwaterą główną floty Oceanu Spokojnego we Władywostoku. I wtedy nurkowie amerykańscy zainstalowali tam urządzenie podsłuchowe, a potem co pół roku wymieniali taśmy. I o ile fragmenty tej znalezionej rakiety były wyjątkowo cenne, to te taśmy dla amerykańskiego wywiadu były absolutnie bezcenne. Natomiast Rosjanie byli tak pewni, że nikt nie jest w stanie podsłuchać tych rozmów, że oni ich nawet nie szyfrowali. I operacja zmieniania taśm co pół roku skończyła się dopiero w 1992 roku, dlatego że wtedy miedziane kable podmorskie zostały zastąpione światłowodami, których podsłuchiwanie jest znacznie trudniejsze, ale to nie znaczy, że nie możliwej. Dzisiaj gra toczy się nie tylko o możliwość czy możliwości pozrywania kabli, ale także o możliwość podsłuchiwania ich. I co jest arcyciekawe, w momencie, kiedy zaczynała się wojna w Donbasie, w okolicach amerykańskich magistral pojawił się rosyjski statek badawczy Jantar i Amerykanie go tam bardzo, bardzo starali się wyprosić. Ale dokładnie z tego samego powodu, można się domyślać, że dokładnie z tego samego powodu dla amerykańskich statków badawczych absolutnie niedostępne jest Morze Południowochińskie. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy po prostu boją się, że Amerykanie coś im zainstalują na ich kablach.
To przyjrzyjmy się, zanim dokonamy sabotażu i gier geopolitycznych, to chciałbym jeszcze was spytać, kto te kable układa, bo to nie jest tak, że to każdy kabel położony na świecie jest operacją wojskową, tajną. Nie traktuje się tego zawsze jak infrastrukturę krytyczną czy strategiczną. Natomiast to często są inwestycje prywatnych firm i to chyba się trochę też zmieniło, bo tak jak na początku jedni z producentów w ogóle kabli to była na przykład firma, która robiła kiedyś liny na statkach, bo okazało się, że to jest mniej więcej ten sam proces technologiczny i takiego samego zakładu się potrzebuje, tylko zamiast splotu włókien, który ma trzymać żagiel na statku, robi się światłowód z metalową osłoną, ale tak samo się go potem rozwija. Natomiast teraz coraz częściej w te połączenia internetowe inwestują bezpośrednio giganci internetu, te firmy, które my już znamy. Google, Microsoft, Meta. Dlaczego tak jest? Bo to jest chyba coś nowego.
Tak, szacunki mówią, że tylko te cztery firmy w ciągu najbliższych kilku lat zainwestują w kładzenie nowych kabli 3,5 miliarda dolarów, więc widać, że bardzo, bardzo na to stawiają, a problem z ich perspektywy jest bardzo prosty. Wszystkie te firmy bardzo stawiają na, jak to się ładnie nazywa, usługi w chmurze. Prosta prawda na temat tak zwanych usług w chmurze jest taka, że nie ma czegoś takiego jak chmura. Chmura to nie jest abstrakcyjne pojęcie. Chmura to jest po prostu czyjś komputer, z którego my korzystamy. Znaczna część tych komputerów, jako że to są firmy amerykańskie, znajduje się w Stanach Zjednoczonych, więc żeby świadczyć te usługi na całym świecie, te firmy muszą przesyłać dane na cały świat. Jeśli ja otwieram maila w Gmailu, prawdopodobnie ten mój mail przechodzi przez San Francisco, zanim ja go przeczytam, tak? Więc jakość, ilość tych połączeń jest absolutnie niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich z tych firm i stała się ostatnio dla nich takim wąskim gardłem, który bardzo je ograniczała. Te firmy są strasznie żarłoczne, jak idzie o dane. Szacuje się, że tylko te cztery firmy, ich usługi chmurowe każdego roku zwiększają zapotrzebowanie na dane o 40-60%. Więc to jest niewiarygodne tempo wzrostu. I żeby sprostać temu zapotrzebowaniu, te firmy po prostu w którymś momencie zaczęły inwestować same w kładzenie własnych kabli, co budzi pewne niepokoje też, bo znowu mamy do czynienia z prywatnymi firmami, które kładą bardzo istotny kawałek infrastruktury krytycznej, który odpowiada za funkcjonowanie całej gospodarki, co w zasadzie powinno być czymś, czym interesowałyby się rządy czy organizacje międzynarodowe. Natomiast jeśli idzie o to, kto fizycznie to robi, to od bardzo dawna jednym z głównych graczy są tutaj Francuzi. W ogóle Marsylia jest takim punktem kluczowym dla całej komunikacji internetowej kontynentalnej Europy. Tam trafia większość podmorskich kabli, które kontynent europejski łączą z resztą świata. Oczywiście drugim takim punktem jest tradycyjnie Wielka Brytania, ale no, siłą rzeczy kanał La Manche sprawia, że ją trzeba jeszcze jakoś do reszty kontynentu podłączyć. Bardzo mocni w tej rozgrywce są też Amerykanie, natomiast w ostatnich latach bardzo silnie w swoje możliwości tworzenia podmorskich kabli zainwestowali Chińczycy, którzy ewidentnie traktują to jako projekt bardzo strategiczny i bardzo polityczny.
Ponieważ o kosztach już trochę powiedzieliśmy na początku, to żeby uświadomić sobie skalę działań tych gigantów technologicznych, Google inwestuje łącznie w budowę 20 podmorskich projektów, inwestuje bądź zainwestował 20 podmorskich projektów kablowych. Facebook, Meta, brał udział w ułożeniu dwóch działających już światłowodów i uczestniczy w kolejnych tego typu projektach. I to jakby te liczby, wydaje mi się, że właśnie w konfrontacji z kosztem położenia takich kabli doskonale świadczą o tym, jak bardzo ci giganci technologiczni są zaangażowani i jak ważne dla nich jest położenie takich kabli.
Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Wspominaliśmy już, że tych kabli dłuższych lub krótszych jest ponad 500, chyba 574 na ten moment. I łączna długość to jest prawie 1,5 miliona kilometrów, 35 razy całą Ziemię dałoby się takimi kablami owinąć, gdyby je wyjąć z morza. Coraz częściej jest to narzędzie geopolityki. Mieliśmy oskarżenia, od razu wszyscy pomyśleli, że to, co stało się na Morzu Czerwonym, to jest efekt jakiegoś celowego sabotażu ze strony Houthich. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy padają takie oskarżenia i to też jest zmiana. I tu bym chciał, żebyście trochę opowiedzieli, co się zmienia i czy de facto czeka nas jakaś wojna czy gra geostrategiczna na dnie oceanów, bo do tej pory było tak, że układ był o tyle czysty, że nikt tych kabli nie sabotował, bo sam by się też odciął od internetu, bo była to sieć bez jakiejś nadmiernej redundancji, w której wszyscy polegali po prostu na tych samych żyłach, arteriach łączących ten nasz cyfrowy krwiobieg. Teraz to się zmienia. W jaki sposób?
Tak, cały system w dużym stopniu był chroniony przez to, że nikomu nie opłacało się go naruszać. W wielu przypadkach no, odcięcie takiego kabla skrzywdziłoby w niemal równym stopniu osobę, którego odcina, jak inne kraje, które miały być celami takiego działania. Wystarczy wziąć przykład Jemenu, od którego zaczęliśmy. Ja sprawdziłem, Jemen jest w tym momencie połączony z resztą świata dokładnie 5 kablami, z których jeden właśnie został zerwany wskutek tego incydentu z zatopieniem przez Houthich brytyjskiego masowca, co oznacza, że cały kraj stracił znaczną część swoich łączy ze światem. Siłą rzeczy zazwyczaj to jest działanie po prostu nieopłacalne, natomiast mamy dwa czynniki, które sprawiają, że to ryzyko rośnie i że możemy spodziewać się, że zacznie się taka gra w przecinanie, naprawianie i chronienie. Pierwszy z takich czynników to jest coraz większa izolacja kilku krajów na świecie. Mamy do czynienia z Rosją, Iranem, Koreą Północną, które w coraz większym stopniu stawiają na rodzaj autarki, odcinają się trochę od powiązań handlowych i gospodarczych z resztą świata na tyle, na ile to możliwe. Dotyczy to też ich sfery cyfrowej. Wiemy, że Rosja choćby testowała całkowite odcięcie swojego internetu od internetu zewnętrznego, takie przejęcie kontroli nad wewnętrznymi systemami. Wiemy, że mają takie możliwości, co oznacza, że w razie jakiegoś dużego konfliktu nie będą aż tak wahać się przed przecięciem połączeń podmorskich, które łączą cały świat, bo ich to po prostu dotknie w nieco mniejszym stopniu.
Zresztą ostatnio Dmitrij Miedwiediew w różnych wypowiedziach i różni inni rosyjscy aktorzy otwarcie wprost mówili, że te kable są i będą celem.
To prawda, chociaż Dmitrij Miedwiediew mówił już wiele rzeczy i gdyby spełniły się wszystkie jego groźby, to już na tej planecie nie byłoby zbyt wielu żywych istot. Natomiast jest jeszcze drugi element i to jest element, w którym łączą się trochę wątki szpiegowskie, gospodarcze i wojskowe. Chodzi o coraz silniejszą rywalizację, jeśli idzie o budowę samego systemu kabli. Kiedyś ten system był w zasadzie wspólny. Teraz powoli obserwujemy powstawanie dwóch niezależnych od siebie systemów połączeń, które oczywiście działają równolegle, tak? Nasze dane równie dobrze mogą być przesyłane jednym kablem co drugim. Natomiast jedne kable są tworzone przez koalicję zachodnią, kierowaną przez Stany Zjednoczone, drugie są tworzone przez koalicję pod przewodnictwem Chin. Te projekty coraz częściej są zupełnie osobne, równoległe, prowadzone często w tych samych miejscach, i powstaje w ten sposób system, w którym mamy obok siebie jedne kable, nazwijmy to zachodnie, drugie kable, nazwijmy to chińskie, co oznacza, że w razie konfliktu, w razie jakichkolwiek napięć, może istnieć pokusa, żeby zrobić coś z tymi ich kablami, bo mamy w końcu swoje własne, tak?
Warto zwrócić uwagę na przykład dokument, który pojawił się w zeszłym roku w Rosji. To był dokument sygnowany przez Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Komunikacji i Środków Masowego Przekazu. I w tym dokumencie wymagano, by rosyjskie firmy przełączyły się na korzystanie z serwerów DNS znajdujących się wyłącznie na terenie Rosji, a wszelkie zasoby publiczne miały być oparte na rosyjskim hostingu. I to był już drugi raz, kiedy, bo w 2019 roku Rosja to przetestowała. I na przykład Rosja aktywnie przygotowuje się do odcięcia od światowego internetu. Więc mnie się wydaje, oczywiście Amerykanie nie robią tego tak głośno, Chińczycy też nie. W przypadku Rosji mieliśmy do czynienia z wyciekiem dokumentu. Natomiast mnie się wydaje, że wszystkie strony przygotowują się na ewentualność, że będą zdane tylko na siebie, mając świadomość tego, jak wielkie jest zagrożenie. Zresztą na przykład nie ma przypadku też w tym, że pod koniec ubiegłego roku marynarki Wielkiej Brytanii, Finlandii i Estonii ćwiczyły na Bałtyku ochronę infrastruktury podmorskiej. NATO przygotowuje się do ochrony podwodnej infrastruktury. Komisja Europejska wydała w sprawie tejże infrastruktury specjalne rekomendacje i powstaje w tej chwili w Unii Europejskiej projekt kabli znaczenia europejskiego. Pytanie, jak Unia Europejska, czy Unia Europejska w ogóle ma narzędzia, żeby je chronić. Natomiast takie kroki, taki nowy wyścig zbrojeń już się zaczął, on trwa. Pytanie, do jakiego stopnia zależy od tego nasze bezpieczeństwo, bo to, że filmików sobie nie pooglądamy na TikToku, no sorry, trudno. Tyle tylko, że my często nie uświadamiamy sobie, jak strasznie wiele w naszym życiu zależy od dostępu do internetu.
To prawda. Pamiętam te testy rosyjskie z odłączaniem się od globalnej sieci. W tygodniku były opisane w artykule o fenomenalnym, moim zdaniem, tytule Internet. Może nawet gdzieś znajdę ten artykuł i podlinkuję w opisie tego podcastu. Faktycznie, ta globalna pajęczyna, tak bardzo na niej polegamy, że w zasadzie ciężko by sobie wyobrazić, jak twardy byłby upadek, gdyby ona nas gdzieś nie wyłapała po drodze, gdyby ten internet się nam w jakiś sposób zawalił. Internet, który działa na takiej zasadzie, na bardzo wysokim poziomie, działa na zasadzie pewnej demokracji, to znaczy niezależnie jakie dane przesyłamy, tym kablem one płyną tam tak samo szybko. Nie ma tam priorytetu, nie ma także kablem chińskim płyną dane chińskie najpierw, a potem dopiero jak już starczy miejsca, to może jakiś mem z kotem się prześle do Europy. Natomiast to oczywiście może bardzo szybko się zmienić i w sytuacji jakiegoś wielkiego konfliktu być może każdy będzie już dużo bardziej zazdrośnie strzegł przepustowości swoich kabli. Powiedzcie mi, jest takie jedno miejsce, w którym to już na pewno się dzieje, i w którym przerywanie, różne usterki związane z tymi kablami są narzędziem nacisku politycznego, i to jest Tajwan. Natomiast czy mamy inne takie przypadki z ostatnich lat? Czy widać, że to się coraz częściej zdarza?
Tak, Tajwan ma wyjątkowego pecha, bo to oficjalnie wszyscy mówią wypadki przy pracy chińskich kutrów rybackich, które w ciągu 5 lat 27 razy zupełnie przypadkowo zrzuciły kotwicę tak, że przecięły tamtejsze kable. Kompletny zbieg okoliczności. Absolutnie nie ma.
Tak zwane samobójstwo trzykrotnym strzałem w tył głowy.
Dokładnie tak. Czy mamy do czynienia z przypadkami, gdzie to jest wykorzystywane jako broń? Były podejrzenia, że taki incydent, do którego doszło w zeszłym roku w Estonii, kiedy niemal jednocześnie doszło do uszkodzenia gazociągu i kabla łączącego ten kraj ze Szwecją, mógł być rosyjską odpowiedzią na zniszczenie Nord Streamu. Tam w okolicy rzeczywiście widziano w okolicy tego kabla zarówno rosyjski, jak i chiński statek, które mogły mieć coś do czynienia z jego uszkodzeniem. W odpowiedzi marynarki wojenne Finlandii, Wielkiej Brytanii i Estonii zorganizowały na Bałtyku manewry, których celem było właśnie wypróbowanie sposobów ochrony tego rodzaju infrastruktury. Mieliśmy mniej przykładów, kiedy to fizycznie rzeczywiście wyglądało na próbę wywarcia na kogoś nacisku, natomiast mieliśmy wiele przypadków, gdzie wyglądało to na testowanie reakcji na podobne działania. Przykładowo w 2022 roku Szetlandy nagle dziwnym zbiegiem okoliczności straciły jednocześnie dwa kable, z których jeden łączył je ze Szkocją, drugi łączył je z Wyspami Owczymi. I znowu dziwny zbieg okoliczności w okolicy pływał i podobno zachowywał się dość osobliwie rosyjski, w cudzysłowie, statek badawczy. Więc istniało poważne podejrzenie, że to był taki test tego, w jaki sposób Wielka Brytania poradzi sobie z tego rodzaju problemem. Brytyjczycy twierdzą zresztą, opublikowali w ciągu ostatnich 7 lat 2 bardzo duże raporty poświęcone temu problemowi, że rosyjskie okręty podwodne wyposażone w możliwości przerywania kabli podoceanicznych stacjonują niemal bez przerwy u wybrzeży, zachodnich wybrzeży Irlandii i w każdej chwili są w stanie przeprowadzić taką operację. Także widzimy, że to już funkcjonuje jako rodzaj takiego straszaka w konfliktach. Tak? To jest jeden ze sposobów, w jaki możemy w tym momencie prowadzić wojnę hybrydową. I zresztą sposób całkiem podstępny, bo tak naprawdę mamy problem z tym, co zrobić, jeśli do takiego aktu sabotażu rzeczywiście dochodzi, bo tutaj nie mamy żadnego podręcznika, który mówi, jak się w takiej sytuacji zachować. Czy odpowiadamy zbrojnie, czy odpowiadamy przecinając ich kabel, czy jesteśmy w stanie udowodnić, kto w ogóle przeciął nasz kabel. Klasyczne problemy konfliktu asymetrycznego i wojny hybrydowej, tyle tylko, że przeniesione kilkaset czy kilka tysięcy metrów pod powierzchnię oceanu.
A jeszcze czasami to się wszystko dzieje na wodach międzynarodowych, kiedy jurysdykcja jest co najmniej niejasna.
Tak, i tutaj sytuacja prawna rzeczywiście jest co najmniej zagmatwana, bo prawo morza, które reguluje to, co dzieje się na otwartym morzu, bardzo ufa, powiedziałbym, jurysdykcji krajów, z których pochodzą dane jednostki. No tradycyjnie pokład danego okrętu jest terytorium kraju, w którym dany okręt jest zarejestrowany, tak? Więc w sytuacji, w której dochodzi do incydentu, w którym załoga takiego okrętu, dajmy na to, uszkadza umyślnie czy nieumyślnie kabel podmorski, to kto powinien zająć się ukaraniem winnych? Na przykład Rosja. Co oczywiście jesteśmy przekonani, że rosyjskie władze z pełną surowością zajmą się każdym przypadkiem przerwania amerykańskiego kabla przez załogę rosyjskiego statku badawczego, tak? Nikt nie ma chyba tutaj żadnych wątpliwości. Więc sytuacja jest bardzo problematyczna. Jednym z pomysłów jest to, żeby wprowadzić korektę do systemu prawnego, która mówi, że w takich sytuacjach jurysdykcję ma ten, kto jest właścicielem kabla, a nie ten, kto jest właścicielem jednostki, która kabel przecięła, co jakby ułatwiłoby trochę prowadzenie ewentualnych śledztw i wyciąganie konsekwencji. Natomiast jak to bywa z międzynarodowym systemem prawnym, zmian możemy pewnie się spodziewać gdzieś pod koniec tego stulecia.
Mówiliśmy o tym, że kable mogą być celem, ale mogą być też bronią czy narzędziem do zbierania informacji. I to jest chyba ostatnie pytanie z kategorii militarnych, które mam do was, bo te kable też można próbować wykorzystywać do zbierania informacji. Czy to już się dzieje, czy to są jeszcze jakieś plany?
Na przykład amerykańskie wojsko prowadzi pracę nad czymś, co nazywa się rozproszone czujniki akustyczne, które polegają na światłowodach w celu wykrywania fal akustycznych wytwarzanych na przykład przez okręty podwodne czy statki. I ta technologia mogłaby pozwolić Amerykanom stworzyć taką globalną sieć monitorowania ruchów wrogich flot, ale jednocześnie same kable stałyby się de facto wojskowymi urządzeniami szpiegowskimi i w razie konfliktu bardziej niż oczywistym celem ataku. Zatem mamy do czynienia nie tylko z możliwością zepsucia kabla, nie tylko z możliwością podsłuchania tego, co przez ten kabel jest prowadzone, ale tym, że także tym, że owe kable mogą stać się częścią infrastruktury wojskowej. Czyli mamy taki nowy, wielki, światowy wyścig zbrojeń, bo skoro robią to Amerykanie, to można w ciemno założyć, że robią to też, o ile już nie zrobili tego, już Chińczycy.
I na koniec już pytanie nie z kategorii wojskowości, geopolityki, tylko z kategorii technologia. Skoro z tymi kablami jest dużo problemów, one oczywiście nam bardzo dużo dają, ale widzimy, że stają się też łatwym celem, bronią jakimś tutaj stawką w rozgrywce między mocarstwami, to czy jest jakaś alternatywa dla tych wszystkich drutów na dnie oceanu?
Nie. Tak brzmi najkrótsza odpowiedź, a nie z jednego powodu. Przekierowanie na ruch satelitarny byłoby nieporównywalnie droższe. Po prostu świata przy tej ilości danych, jaką zużywamy, to się nie zamknęłoby finansowo. W tej chwili mniej więcej 1-2% danych płynie przez satelity. Przekierowanie ruchu na ruch satelitarny przynajmniej na tym etapie jest niemożliwe, więc na razie alternatywy dla kabli, które puszczamy sobie pod dnie oceanu, po prostu nie ma.
Zwłaszcza, że satelity same z siebie też, jak się niedawno przekonaliśmy, pociągają za sobą masę problemów. W tym momencie mamy w zasadzie jeden globalny system dostępu do internetu, który rzeczywiście ma duży zasięg, to jest Starlink, który jest kontrolowany przez dokładnie jednego człowieka, Ilona Muska, który już zademonstrował, choćby wyłączając dostęp do Starlinka na Ukrainie w momencie, kiedy ukraińskie siły próbowały przeprowadzić atak dronami na Sewastopol. No, że oddanie znowu całej takiej infrastruktury w ręce jednego monopolisty rodzi całą gamę nowych problemów, na które chyba wszyscy nie jesteśmy gotowi.
Dziękuję za krótką i treściwą odpowiedź. Nie mamy póki co sensownej alternatywy działającej w tej skali, a skala dzisiejszego internetu jest skalą naprawdę ogromną. To jest koniec tej opowieści i tego odcinka podcastu Jagielski Story. Jeśli mieliście go okazję wysłuchać, to prawdopodobnie sieć podmorskich kabli internetowych, które dostarczają nam dane, nadal działa. Ja nazywam się Krzysztof Story, a moimi gośćmi byli dzisiaj dziennikarze technologiczni współpracujący z Tygodnikiem, Agata Kazimierska i Wojciech Brzeziński. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.
My się już z Państwem żegnamy i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.